Moi drodzy, ogólnie ostatnio rozważając o życiu, doszedłem do wniosku, że jak bardzo ważne jest to, jakich człowiek dokonuje wyborów. Nie wiem, czy ze mną się zgodzicie.
Amen.
To, jakie człowiek wybory dokonam w swoim życiu tu teraz, one będą miały skutek nie tylko tu na ziemi, ale sięgają dużo dalej, dużo bardziej w przód, niż nam się wydaje. Wiecie, Jezus wielokrotnie nauczając, mówiąc, stawiał człowieka przed pewnymi rzeczami po to, żeby człowiek dokonał wyboru. Żeby człowiek dokonał pewnego wyboru, który będzie miał pewien skutek. Jezus na przykład w swojej opowieści o dwóch budowniczych, o dobrym budowniczym, o złym budowniczym, opowiadał o życiu. To jest opowieść o życiu. O życiu i o wyborach, który dokonuje człowiek. Mówi o tym, że to, jakich człowiek dokona wyborów, będzie miało skutek. To nie zostanie bez echa, ale będzie miało wielkie, ogromne, można powiedzieć, znaczenie. Słuchając się słowa Jezusa tak ogólnie, czytając Ewangelię, możemy zobaczyć, że Jezus bardzo radykalnie nauczał. Tam nie ma takiej mowy, wiecie, że człowiek obojętnie przechodzi obok tych słów. Ale można powiedzieć, te słowa są bardzo radykalne, ale z drugiej strony pokazują takie praktyczne chrześcijańskie życie. To, jak człowiek powinien żyć, jak powinien postępować. Może my nie do końca lubimy te słowo radykalne. Nie lubimy tego, kiedy ktoś nam coś mówi, radykalnie musisz coś zmienić. Radykalnie musisz spojrzeć na swoje życie i coś z nim zrobić. Tak wiecie, nie do końca lubimy tego, mamy własne przyzwyczajenia, ale wiecie, czasami trzeba się znieść ponad swoje przyzwyczajenia i zobaczyć to, co Jezus faktycznie ma do powiedzenia do naszego życia. I posłuchać Jezusa, posłuchać Jego słów i coś zmienić w swoim życiu. Posłuchajmy dzisiaj słowa Jezusa, które jest zapisane przez Ewangelistę Łukasza w 6 rozdziale i 46 wersecie do 49. Ja wam przeczytam ten fragment. Będę czytał z współczesionej Biblii Gdańskiej, ale jeśli ktoś ma przykład warszawski, też najbardziej może przeczytać w tym przykładzie. Jezus mówi takie słowo. Dlaczego więc mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie robicie tego, co wam mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i wypełnia je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który zrobił głęboki wykop i założył fundament na skalę, a gdy przyszła powódź, rzeka uderzyła w ten dom, ale nie mogła go poruszyć, bo był założony na skalę. Ten zaś, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi bez fundamentu. Uderzyła w niego rzeka i natychmiast się zawalił, a upadek tego domu był wielki. Czytając wcześniejsze fragmenty tej Ewangelii, widzimy, kiedy Jezus rozpoczyna w ogóle służbę. Kiedy rozpoczyna swoją służbę mesjańską, można powiedzieć, tu na ziemi, powołuje swoich pierwszych uczniów i rozpoczyna ich nauczać. Mówi do nich niezwykłe rzeczy, ale te słowa to jest taka pierwsza przypowieść, którą Jezus kieruje do swoich uczniów. To jest pierwsza przypowieść. I tą przypowieść w takiej jakby chronologii pokazuje Łukasz, ale też i Mateusz. Więc jakby biorąc pod uwagę to, że chcemy spojrzeć, jak inny świadek tych wydarzeń opisuje, to powiem wam, że rzeczywiście i u Łukasza, i u Mateusza ten fragment Bożego Słowa brzmi bardzo podobnie. Ale Jezus przed nami maluje pewien obraz, mówiąc te słowa. I On ten obraz malował oczywiście pierwotnie przed swoimi uczniami, ale dzisiaj On maluje ten obraz przed nami. Czytając te słowa, mamy ten obraz właśnie dwóch ludzi budujących dwie budowle. Widzimy dwa budynki, widzimy skałę, widzimy fundament. Następnie widzimy powódź, wezbrane wody. Mateusz opisuje jeszcze coś, jakby dokłada do tego i dodaje, że wicher, czyli coś, jakaś niesprzyjająca sytuacja, można powiedzieć. I na końcu widzimy skutki tego wszystkiego. Taki obraz Jezus przedstawia. Jak to jest zazwyczaj, ten obraz umiejscowiony jest w pewnym kontekście. To nie jest tak, że Jezus nagle tak zupełnie wszystko o czym innym opowiadał i nagle wtrącił jakąś historię, która nijak się ma do niczego. Ale ta konkretna opowieść, ten obraz jest umiejscowiony w pewnym kontekście. On nie jest zawieszony w próżni. I ten właśnie obraz ukazuje pewną wcześniejszą postawę, czy jest po prostu wzmocnieniem tego, o czym Jezus wcześniej mówił. W rozdziałach, które poprzedzają to, o czym mówił Jezus, zawarte są wypowiedzi Jezusa na temat dobrego czynienia i złego czynienia. Znajdziemy tam takie wypowiedzi, jak znamy te wypowiedzi. Jak na przykład u Mateusza czytamy: wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. To bowiem jest prawo i prorocy. Dalej: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnikami czy drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich. Potem dalej mamy taką wypowiedź. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? I w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? I w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: nigdy was nie znałem, odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Ewangelista Łukasz natomiast umiejscowuje, jakby pokazuje tą historię, o której Jezus mówił, o dwóch budowniczych, wśród takich słów jak: miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego za to się nie spodziewając, a wielka będzie nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. I dalej mamy taką wypowiedź: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Dobrą miarą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone. I dalej mamy taką jeszcze wypowiedź: gdyż każde drzewo poznaje się po jego owocu. Nie zbiera się bowiem fig z ścierni, ani z winogron z głowu. Dobry człowiek z dobrego serca swego wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca swego wydobywa złe rzeczy. Z obfitości serca bowiem mówią jego usta. Na końcu tych wszystkich wypowiedzi, o których mówi Jezus, znajdujemy właśnie ten obraz, który jest jakby konkluzją poprzedniej wypowiedzi Jezusa. Bo Jezus mówi: dlaczego więc mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię? I Jezus mówi: pokażę wam, i tutaj pokazuje obraz, pewien przykład, który ma doprowadzić słuchacza do pewnych wniosków, do pewnej zmiany myślenia. Jezus zwraca się bardzo bezpośrednio i bardzo jasno. I mówi: dlaczego mówicie Panie, Panie, a nie czynicie z tego, co wam mówię? Patrząc na działalność Jezusa, widzimy, że Jezus nauczał wielu ludzi. Czynił to w wielu miejscach. Czynił to w wielu tych miasteczkach, wioskach pośród Galilei. Jego królestwo, jego właściwie nie królestwo, tylko jego słowo o królestwie szerzyło się wtedy wszędzie. Jego nauka szerzyła się wszędzie. W tym czasie całe tłumy chodziły za Jezusem. Przychodziły do Niego. Tłoczyły się, tam jest też napisane, wokół Niego, aby słuchać Słowa Bożego. Jezus w ten sposób wypełniał mesjańską misję, aby nie tylko czynić znaki i cuda, bo one potwierdzały to, kim On jest, uwierzytelniały to, ale spełniały się zapowiedzi, które mówiły, że przyjdzie Ten, który przyniesie światło w ciemności, który przyniesie to światło do ludzi, którzy są pogrążeni w ciemności. Przynosząc im zbawienie, ogłosi im sąd, ale przyniesie słowo samego Boga. Jezus, ukazując ten obraz, zwraca uwagę, aby nie tylko słuchać Jego słowa, ale by te słowa wprowadzać w czyn. I to jakby Jezus pokazuje właśnie w tym obrazie o dwóch budowniczym. O tym dobrym budowniczym i złym budowniczym. Dobry budowniczy buduje ten dom na skalę. I to, co Jezus powiedział do słuchających tam ludzi, to nie był taki obraz, wiecie, oderwany od rzeczywistości. Myślę, że ten obraz też do nas w jakiś sposób przemawia w naszych czasach. Ale tam, w tych czasach, wierzę, ten obraz bardzo mocno przybył. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że kiedy popatrzymy na to, czego Jezus używa w tym obrazie, on używa obrazu dwóch ludzi, którzy mają coś zbudować, używa obrazu domów, używa obrazu fundamentu i czegoś, co przychodzi znienacka na te dwa domy. Jeden dom ostoi się, drugi nie. Ludzie w tamtych czasach, podobnie jak my, budowali dom. To nie jest jakieś coś, czego my dzisiaj nie robimy. Jednak w tamtych czasach to budowanie domów zupełnie inaczej wyglądało. Dzisiaj to jest tak, że takim wysiłkiem człowieka, żeby zbudować dom, to jest zasobność finansowa. Bo jeżeli ktoś ma, powiedzmy, pieniądze, wynajmuje ekipę, maszyny i nawet w miesiąc czasu postawi mu bez problemu dom, tak? W tamtych czasach wiązało się to z ogromnym poświęceniem i z ogromnym wysiłkiem. W Izraelu budowano tylko w czasie letnim domy. Nie budowano domu w czasie zimy. Dlatego, że czas zimowy to był czas obfitych opadów. W Izraelu rocznie spada na ziemię, pada deszcz przez 50 dni tylko w roku. Ale i to jest gdzieś pomiędzy listopadem a lutym. Ale w tym czasie te opady są bardzo obfite. Czasami bardzo, bardzo mocno obfite. Czasami pada śnieg, to też wiemy o tym, że tak się zdarza. Ale w tym okresie mogą być te deszcze tak na tyle intensywne, że mogą spowodować jakieś lokalne powodzie i obsunięcia się ziemi. To nie jest coś abstrakcyjnego. Ale w lecie nie jest łatwo też budować. To nie jest czas, bo wiecie, deszcz nie pada, no okej. Okay. Ale kto podjął się budowy domu latem, ma kolejny problem. Ma podgórkę, ponieważ latem jest ziemia na tyle sucha, że jest tak twarda jak beton, dosłownie jak beton. Łopaty się tam nie wbije, jak u nas tam, wiecie, w ziemię wchodzi i kopiemy. Tam trzeba było naprawdę wykonać porządną robotę, żeby dokopać się do fundamentu, czyli do skały. To wymagało wiele poświęcenia i wiele wysiłku. I była pokusa, żeby wcale takiego domu nie budować. Ponieważ ziemia była na tyle twarda, że można było spokojnie stawiać domy. I stawiano tak domy. Nie zawsze budowano tak, żeby się dokopać do skały i posadzić na nim dom. Postawić na nim dom. Ale czasami właśnie kalkulowano, czy wiecie, no nie zdarzało się tak często te obsunięcia jakiejś ziemi i tak dalej, więc jak najbardziej budowano takie domy. Ale co kiedy przyjdzie pora deszczowa? Co kiedy ja zbuduję ten dom na tej twardej ziemi jak beton, a przyjdzie nawałnica, przyjdzie ulewa, wezbiorą wody i rozmięknie woda. Co z moim domem będzie? Może ona okazać się niszczycielska. Może ominąć mój dom. Ale może będzie tak, że kiedy ten dom będzie bez fundamentu, on po prostu runie. W 1991 roku w Jerozolimie miało miejsce właśnie takie wydarzenie, że podczas obfitych deszczów cały blok apartamentów zawalił się. Właśnie był budowany na ziemi bez fundamentu. Były obfite deszcze i po prostu zawalił się budynek. To obrazuje, że to rzeczywiście może się dziać. I to obrazuje, że rzeczywiście ludzie budują bez fundamentu na tej twardej ziemi. Można sobie kalkulować, ale Jezus mówi w tej przypowieści, że ten czas nawałnicy na pewno nadejdzie. Na pewno nadejdzie. Tu jest mądrość człowieka, co z tą wiedzą zrobić. Jest to przykład z życia wzięty, ale Jezus nie mówi tego słowa po to, żebyśmy wzięli taki przykład z życia wzięty i nas z tym zostawia. Ale ta wypowiedź jest pewnym obrazem i to jest obraz, który ma tak naprawdę swoje źródło już w Księdze Izajasza. W Księdze Izajasza w 28 rozdziale możemy sobie otworzyć 28 rozdział, 14 werset i Jezus jakby w pewien sposób interpretuje tam słowo, które jest tam zapisane. Izajasz mówi tak, posłuchajcie, to bardzo ważne. Ludzie, którzy słuchali słowa Jezusa, doskonale znali tę historię. Dlatego słuchajcie słowa Pana. Wy, mężowie szyderczy, panujący nad tym ludem, który jest w Jerozolimie. Ponieważ mówicie, zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z piekłem, mamy układ. Gdy przyjdzie bicz gwałtowny, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszą ucieczką i skryliśmy się za fałszem. Dlatego tak powiedział Pan Bóg, oto kładę jako grunt na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, węgielny, drogocenny, utwierdzony fundament. Kto uwierzy, nie pospieszy się. Tu jest idiom pewien hebrajski użyty, można też przetłumaczyć, nie zawiedzie się, nie zostanie zawstydzony, zresztą tak apostoł Piotr później to interpretuje. I dalej 17 werset. A wykonam sąd według sznura, a sprawiedliwość według pionu. I grad zmiecie schronienie kłamstw, a wody zaleją kryjówkę. Wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasz układ z piekłem nie ostoi się. Gdy ten bicz gwałtownie przyjdzie, zostaniecie przez niego zdeptani. Oczywiście, czytając to, możemy mało z tego rozumieć. Z jaką śmiercią, jakiej przymierze, o co chodzi. Są trochę tajemnicze słowa, ale musimy być świadomi, że prorok Izajasz kierował tą wypowiedź do Izraela w obliczu inwazji Asyrii, nadchodzącej inwazji Asyrii. Izrael pokładał w tym czasie nadzieję w przymierzu z Egiptem, który był znany z kultu śmierci. Ufał i pokładał swoje bezpieczeństwo, swoją nadzieję w Egipcie. Izajasz wiedział, że ta budowla znoszona przez Izrael w tym czasie, czyli przymierze z Egiptem, będzie skazana na całkowitą porażkę. I z Bożego serca prorok prorokuje i zapowiada wielką wichurę, która nadchodzi, czyli najazd Asyrii, która ma zniszczyć tą budowlę, bo ona nie była właściwie zbudowana. I Bóg daje obietnicę, że On sam położy kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, czyli kamień fundamentu. To był jedyny pewny fundament założony przez samego Boga. Izajasz mówi, kamień wypróbowany, węgielny, drogocenny, utwierdzony fundament. I tutaj, co bardzo istotne, Izajasz prezentuje dwie możliwości schronienia dla ludu Bożego. Jedno będzie zniszczone, czyli te przymierze ze śmiercią, przymierze z Egiptem, w którym pokładali ludzie nadzieję, że oni się ochronią, że to będzie dla nich schronienie, że to będzie ten budynek właściwie budowany. I drugie, to jest fundament założony przez samego Boga. I Izajasz mówi, kto uwierzy, nie zachwieje się. Nie będzie zawstydzony. Wiecie, ci ludzie z jednej strony mówili Adonai, Pan, a z drugiej strony lekceważyli tego, co Bóg do nich mówił. I Izajasz dalej prorokuje, bo to jest ważny cały ten kontekst. I dalej Izajasz mówi tak, 30 werset, 30 rozdział, 1 werset. Biada upartym synom, mówi Pan, którzy naradzają się, ale nie ze mną i zasłaniają nakrycie, ale nie z mojego ducha, aby dodawać grzech do grzechu, którzy wyruszają, by zejść do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby umocnić się siłą Faraona i schronić się w cieniu Egiptu. Dlatego siła Faraona będzie dla was zawstydzeniem, a schronienie w cieniu Egiptu waszą hańbą. Izajasz mówi, biada upartym synom. Biada upartym synom, mówi Pan, którzy naradzają się, ale nie ze mną. Nie radzą się mnie.
Amen.
Trochę dalej Izajasz mówi, 9 werset. Ten lud jest uparty, że to synowie kłamliwi, synowie, którzy nie chcą słuchać prawa Pana, którzy mówią do widzących, nie miejcie widzenia, a prorokom nie prorokujcie nam, co jest prawe. Mówcie nam rzeczy przyjemne, prorokujcie oszustwa. Takie serce było tego ludu, budowani nie na tym fundamencie, znaczy właściwie bez fundamentu. Izrael stracił tą umiejętność słuchania głosu Pana. Przestał się radzić Jego ust, przestał czynić Jego wolę. Przestał postępować z Jego wolą. Przypomina to trochę wypowiedź Jezusa z rozważanego dzisiaj fragmentu. Jezus mówi, dlaczego więc mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię? Mateusz mówi tak, nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdy więc, kto słucha tych słów i wypełnia je, przyrówno do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skałę. Można to porównać do dzisiejszych czasów, moi drodzy. Bardzo potężnie można odnieść do dzisiejszych czasów w obliczu ogólnego zagrożenia, że lud Boży, zamiast wzywać imienia Pańskiego, do Niego przychodzić, przychodzić do Jezusa, radzić się Jego ust.
Amen.
Szuka sposobów w Egipcie. Zawiera przymierze z Egiptem. Szuka wybawienia gdzie indziej. Buduje swój własny dom bez fundamentu. Jest to straszne, bo Jezus mówi, pokazując tą historię, pokazuje, że człowiek idzie nie w tym kierunku, co trzeba. Robi to, co nie jest właściwe. A konsekwencje będą opłakane. Jezus mówi, właściwie Bóg powiedział, że kładzie na Syjonie jedyny kamień węgielny, drogocenny i on jest założony przez samego Boga. To Jemu zaufa. To Jemu uwierzy. Nie będzie zawstydzony. Więc zobaczcie, Bóg wzywa Izraela do podjęcia pewnej decyzji. Ale czy Izrael posłuchał i wykonał? Konsekwencje znamy później. Z całej tej historii to już jakby nie ten temat. Ale patrząc na to całe wydarzenie, o tym ostrzeżeniu, o którym mówi Jezus, o nadejściu pewnej wichury, pewnego zdarzenia, które będzie miało miejsce, czyli nawałnicy, jakiegoś deszczu, który będzie niszczycielski tak naprawdę, może on chodzić o pewne doświadczenie życiowe, ale myślę, że głównie chodzi o czas, kiedy Bóg będzie sądził wszystkich ludzi. Przyjdzie czas, kiedy przyjdzie osąd. Jeden się ostanie, a drugi się nie ostanie. Będzie czas, kiedy będzie dotyczyć to ogólnie wszystkich ludzi, ale myślę, że w szczególności ludzi wierzących. Ci, których fundament życia nie opiera się na skale, opiera się na innych rzeczach. Na układzikach ludzkich, na jakiejś filozofii, na jakichś innych rzeczach, które dają poczucie bezpieczeństwa dla człowieka, a nie oprze się na skale, przyjdzie czas, przyjdzie próba i okaże się, że wielu zostanie potępionych. A ten dom całkowicie się rozwali. Całkowicie się rozwali. Jezus mówi, że ten upadek będzie zupełny. Nie będzie nic. Z domu nie będzie co zbierać. 31 rozdział Izajasza, dalej posłuchajmy. Biada tym, którzy wstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufają rydwanom, bo jest ich wiele i jeźdźcom, bo są bardzo silni, a nie patrzą na świętego Izraela i nie szukają Pana. I 6 werset. Oto opierasz się na tej nadłamanej lasce trzcinowej w Egipcie, która gdy ktoś się oprze na niej, wbija mu się w dłoń i przebija ją. Taki jest Faraon, król Egiptu, dla wszystkich, którzy mu ufają. Izajasz mówi, biada. Biada tym, którzy wstępują do Egiptu, a nie patrzą na Pana i nie szukają Adonai. Nie szukają Pana. Adonai to Pan. Biada, którzy zawierają przymierze z tym światem, szukają pomocy w tym świecie, a w tym czasie nie szukają Pana. Nie pytają Go, nie radzą się Jego ust. W trzecim rozdziale objawienia Jana jest pewne słowo, które Jezus skierował do zboru Filadelfii. Mianowicie, że przyjdzie próba na wszystkich mieszkańców ziemi. Aby doświadczyć wszystkich mieszkańców ziemi. Na pewno ona nadejdzie. Na pewno ona nadejdzie. Jednak w tym wszystkim Jezus obiecuje dla zboru Filadelfii, że on się ostanie. Jego dom będzie stał. Ostoi się i przetrwa. Dlaczego przetrwa? Jezus daje odpowiedź. Bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. To jest niezwykłe słowo, to jest pochwała, którą daje Jezus dla tego zboru. Mówi, zachowałeś moje słowo, moją naukę, to, co było, jakby co do tobie zostało przekazane. Ty to zachowałeś i to słowo zachowałeś, to jest greckie słowo tereo, ono oznacza, żeby coś strzec przed utratą. Wiecie, człowiek, kiedy się boi coś utracić, to robi wszystko, żeby tego nie stracić. Jeśli ktoś ma drogi samochód, ubezpiecza go, alarm zakłada, nie wiem, garażuje, na strzeżonych parkingach stawia, tak? Nie chce tego utracić. Robi wszystko, co się tylko da, żeby to zachować. Trzymać mocno dla siebie. Słowo greckie tak mówi. Ja chcę to mieć dla siebie. To, co mi Jezus dał, ja chcę mieć dla siebie. Będę tego strzec, bo to jest dla mnie cenne. To jest dla mnie właściwe, to jest dla mnie dobre. Ja chcę tego strzec. Jezus mówi, zachowałeś moje słowo. Nie utraciłeś. Pozostałeś przy mnie. Pozostałeś przy moim słowie. Mimo presji, mimo okoliczności, stałeś przy mnie. Stałeś przy mojej prawdzie. Stałeś przy moim słowie. I jest odwrotność tego, że ci w obliczu zagrożeń, w obliczu najazdu Asyrii szukają pomocy w Egipcie. Nie patrzą na Pana, nie szukają Jego, ale szukają pomocy w Egipcie. Jezus mówi, nie zaparłeś się mojego imienia. W 10 wersecie powtarza to, mówi, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, zachowałeś tę wiarę, wytrwałeś przy mnie. Ten nakaz, aby wytrwać przy mnie, w godzinie próby, w godzinie trudnych chwil, wziąłeś moje słowo na poważnie, Jezus mówi. Ponieważ zachowałeś mój nakaz, by wy mnie, przy mnie wytrwać, przy to ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Wracając do naszego fragmentu. Jezus chce, abyś nie tylko wiedział, i znał Jego Słowo, ale abyś wytrwał w tym Słowie, abyś wytrwał przy Nim. Właśnie w chwilach, kiedy przychodzą różne zewnętrzne rzeczy na Ciebie, kiedy przychodzi milion wątpliwości do Twojego życia. Czy Pan w ogóle widzi moje życie? Czy Pan widzi tę sytuację, którą się teraz zmaga? Czy On w ogóle jest zainteresowany moim życiem. Właśnie w tych chwilach ty masz postawić swoją nogę na skalę. Masz ufać Jezusowi. Masz ufać Mu do końca. Masz polegać na Jego Słowie. Masz radzić się Jego ust. Amen. Masz przychodzić do Niego. Amen. Bo kiedy masz to robić? Kiedy patrzymy jeszcze na chwilę na fragment Izajasza, o którym czytaliśmy wcześniej, to jest tam pewien aspekt, który jest znany dla Żydów, bardzo dobrze znany, dotyczący świątyni w Jerozolimie. Mianowicie, że w tym miejscu najświętszym, gdzie znajdowała się Arka Przymierza, czyli tym najbardziej świętym miejscu, gdzie arcykapłan tylko raz w roku wchodził, znajdował się w podłodze kamień, który był ciutko wyższy od podłogi. Była to pozostałość fundamentu pierwszej świątyni, świątyni Salomona w okresie która była zburzona w okresie najazdu Babilończyków. Pamiętacie? Ten kamień wśród Żydów, oni go określali właśnie jako kamień węgielny. Kamień fundamentalny, czy fundament. I według nich to Izajasz właśnie o tym kamieniu prorokował. To był właśnie ten kamień postawiony na Syjonie. Było to dla Żydów najbardziej święte miejsce na ziemi. Dosłownie centrum wszystkiego. Na nim się opierała, można powiedzieć, cała religia żydowska. Wszystko, co się działo, wszystkie wydarzenia związane z ofiarami i tak dalej, wszystko się kręciło wokół świątyni. Wszystko, co najważniejsze. Oni widzieli, że w świątyni Pana jest Jego obecność, jest obecność samego Jahwe. Więc trudno się też dziwić w takim myśleniu, że Żydzi chcą budować świątynię. Oni ciągle tak myślą. I Jezus tutaj coś w ogóle niezwykłego mówi. Gdybyśmy popatrzyli w tym kontekście, że Żydzi często właśnie tak to postrzegali, to budowanie domu na kamieniu węgielnym, na fundamencie, na tym kamieniu z Izajasza, oznaczało jakby utrzymanie tego kultu świątyni. Żeby wszystko ciągle wokół niej się kręciło. A Jezus mówi, że słuchać i czynić to, co On mówi, to jest budowanie na tym fundamencie. Inaczej mówiąc, Jezus oznajmia Żydom, że On sam jest kamieniem węgielnym. To w ogóle zmienia myślenie. Mówi, buduj na mnie, na moim słowie, a nie zachwiejesz się.
Amen.
Teraz to ja jestem kamieniem węgielnym, wokół którego kręci się wszystko. Teraz to ja jestem tym kamieniem węgielnym, który kręci się w ogóle całe życie religijne, można powiedzieć, jeśli można takiego słowa użyć. Na mnie i wokół mnie. Jakby Jezus skierował to całość, co ludzie pokładali wielką nadzieję, na swoją osobę. Nie zawsze jest to łatwe. Nie zawsze słowa Jezusa są tak zrozumiałe. Czasami jest to trudne zadanie dla nas, dla Kościoła, jak stawianie domu podczas upału w Izraelu, kiedy ziemia jest taka, że nie wbijesz w nią łopatę. I czasami lepiej iść na skróty, prawda? Nie wnikać, co Jezus mówi. Za bardzo nie zagłębiać się tak. Nie zakorzeniać, nie pokopać. Bo to wymaga przecież wysiłku. To wymaga mojego czasu. A co jeśli Jezus coś mi powie, co mi się nie spodoba? Ale ten obraz pokazuje, że warto, bo na Jego słowach możemy polegać. Bo na Jego słowie możemy polegać. I możemy je serio wziąć do swojego życia. Cała wypowiedź Jezusa ukazuje, że Jego słowa, Jego nauka jest tak ważna, a jednocześnie tak pewna, jak skała. Jak skała, która utrzyma całą budowlę. Ten dom, kiedy przyjdzie nawet największa nawałnica, kiedy przyjdzie największa rzeka, Jezus mówi, że ten dom nawet się nie poruszy. Będzie stała na skałę. Jezus mówi tak. Tak, gdy przyszła powódź, rzeka uderzyła na ten dom, ale nie mogła go poruszyć. Bo był założony na skałę. Widzicie?
Tak.
Widzicie, co Jezus mówi? Ja wiem, że On mówi do nas dzisiaj.
Amen.
Jednak dotyczy to nie tych, którzy są tylko biernymi słuchaczami, ale którzy biorą serio to, o czym mówi Jezus. I którzy chcą żyć. Którzy chcą po prostu na co dzień tym żyć. Którzy chcą żyć Jezusem. Czego nie zrobił wspomniany wcześniej Izrael. Teraz jeszcze bardziej widać, że proroctwo Izajasza nie zostało spełnione w odbudowie świątyni jerozolimskiej, tym kamieniu, który jest tam się znalazł, który Żydzi jakby tak interpretowali to. Ale tak to wyraźnie widać, że Bóg sam był postawił na Syjonie Jezusa Chrystusa i uczynił go i Panem, i Mesjaszem.
Amen.
I apostoł Piotr, kiedy głosił w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy stanął i dla Izraela ogłaszał pewną rzecz, to powiedział tam. Niech więc cały dom Izraela wie z całą pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. Apostoł Piotr później w swoim liście, kiedy mówi o budowaniu budowli z tych kamieni żywych, których mieli z kościół, mówi tak, interpretując właśnie Księgę Izajasza, mówi, dlatego mówi Pismo, odnosi się do Izajasza, Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was, i tutaj Psalm 118, cytuję Piotr. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla nieposłusznych zaś ten kamień, którzy odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Jezus mówi więc, że słuchanie i czynienie Jego słowa jest budowaniem na tym Jego fundamencie. Bez tego jesteśmy skazani na porażkę. Nie ma budowania poza Jezusem. Nie ma budowania. Może ona wygląda ładnie. Może nasze życie wyglądać bardzo ładnie. Może wyglądać identycznie jak innego kogoś. Ale przyjdzie czas, kiedy jeden dom zupełnie się rozwali, a drugi się nawet nie poruszy. Z całej tej ważnej, takiej życiowej, bo Jezus mówi o życiu, tej życiowej przypowieści o dwóch budowniczych, dwie kwestie są takie ważne. Aby słuchać Jezusa, bo to Jego Bóg uczynił i Panem i Zbawicielem, Bóg uczynił go skałą.
Amen.
Fundamentem, kamieniem węgielnym. Nie ma innego. I to musimy wiedzieć. Ale też musimy wiedzieć, żeby w równym stopniu Jego słowa były dla nas tak bardzo ważne i abyśmy żyli tymi słowami na co dzień. Żyli tym, co Jezus mówi.
Amen.
Co On do nas mówi. Same słuchanie słów Jezusa, przepraszam, bez czynienia, bez takie bierne słuchanie, bez zachowywania Jego słowa, tak jak zrobił to zbór w Filadelfii, spowoduje tak naprawdę ostateczną klęskę. Słowa te, o których Jezus mówił, one jeszcze nawiązują do jednego jeszcze fragmentu, który chcę na koniec powiedzieć. Mianowicie mówią, nawiązują do proroka Ezechiela, który w obliczu nadchodzącego sądu mówił takie słowa. Posłuchajcie, bo to bardzo ważne. One bardzo mocno korelują z tym, co Jezus mówił. Ezechiela 33:30. Tutaj jest taka wypowiedź. Ale co do ciebie, synu człowieczy, synowie twojego ludu często rozmawiają o tobie przy murach i drzwiach domów. I mówi jeden do drugiego, każdy do swojego bliźniego, chodźcie i posłuchajcie, co za słowo wyszło od Pana. Ezechiel ukazuje taki obraz, właściwie Bóg mówi do Ezechiela, że z jednej strony ludzie chętnie chodzili posłuchać słowa Pana, mieli to niby te pragnienie, aby usłyszeć coś od Niego, coś, co wyszło, czy wychodzi z Jego ust. To tak jak ludzie chodzący za Jezusem, którzy pragnęli i pouczyli się do Jezusa, aby słuchać Jego nauki. Mówili do Niego, Panie, chętnie posłuchali, co Jezus ma do powiedzenia. Ale w 31 wersecie Ezechiel mówi tak. I przychodzą do Ciebie, jak przychodzić lud, zasiadają przed Tobą, jak mój lud, i słuchają Twoich słów, ale nie wypełniają. Mają bowiem miłość na ustach, lecz ich serce podąża za niegodziwym zyskiem. A oto jesteś dla nich jak urokliwa pieśń tego, który ma piękny głos i cudownie gra. Słuchają bowiem twoich słów, ale ich nie wykonują. Lecz gdy to nadejdzie, oto nadejdzie, wtedy poznają, że prorok był pośród nich. I tutaj Ezechiel mówi w obliczu sądu, nadchodzącego sądu, ale też zobaczcie teraz, posłuchajcie Jezusa, który mówi, ten zaś, który słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi, bez fundamentu, uderzyła na niego rzeka i natychmiast się zawalił, a upadek tego domu był wielki. Moi drodzy, Ezechiel mówi tak, jesteś jak urokliwa pieśń dla nich. Chętnie słuchają twój piękny głos, cudownie gra. Ale oni tak traktują, bo podobało się to, co jest mówione. Słuchajcie, możemy tu przychodzić na nabożeństwo, może nam się podobać. Może podobać się nam słowo. Ale Ezechiel mówi, słuchają bowiem twoich słów, ale ich nie wykonują. I to jest dokładnie to, o czym mówił Jezus. że nie chodzi o to, żeby chodzić za Jezusem i posłuchać Jego, żeby nam się coś spodobało. Bo na podobaniu nie zbudujesz domu. Ty masz żyć tym. To ma być treścią twojego życia. Jezus ma wypełniać twoje życie.
Amen.
Jego nauka ma przesiąkać tobą. Musisz zacząć myśleć też tak, jak Jezus myśli. Czyli kto przychodzi do Jezusa, słucha Jego słowa, wypełnia je, jest podobny do tego, który buduje na skalę. Jeśli słuchasz Jezusa i czynisz według Jego słowa, żyjesz po prostu tym słowem, no to chodzi o życie tym słowem. Nie chodzi o praktyczne tylko posłuchanie, ale żyjesz tym słowem i będziesz jak mocny dom zbudowany na skalę. A więc ta przypowieść, czy ten obraz, który Jezus daje, ona stawia przed nami pewne wyzwanie. Nie chodzi o to, żebyśmy tylko przychodzili do Jezusa i posłuchali, co mówi. Ale nawet jeśli ci coś powie Jezus, co ci się nie spodoba, masz być posłuszny. Masz być posłuszny. Masz słuchać Jego. Masz nie słuchać Egiptu. Masz nie słuchać tego, co ci podpowiada, podszyptuje świat. Ten świat ma swoje sposoby. I wydają się może mocne, ale tak jak Izajasz powiedział, że kiedy się oprzesz, to ona się wbija w twoją rękę. Zamiast ci pomóc, zamiast się znaleźć oparcie, to się okazuje, że twoja ręka jest poraniona. Możemy tego nie widzieć, ale Jezus daje pewne ostrzeżenie dla nas, do naszego życia. Polegaj na Nim, polegaj na Jezusie, polegaj na skale. Szukaj u Niego schronienia, radź się Jego ust. Przychodź do Niego, ale kiedy usłyszysz słowo, kiedy On ci powie, to bądź posłuszny. A więc Jezus zachęca nas do tego, abyśmy posłuchali Jego słowa, które wychodzi z Jego ust i byli temu posłuszni. Abyśmy rzeczywiście brali na poważnie to, o czym Jezus naucza, o czym mówi. Przypowieść ta nie zostawia wątpliwości, że jakby właściwe słuchanie Jezusa nie jest łatwe. Jest pełno pokus, które mówią, tak jak mówiłem wcześniej, że możemy szukać innych sposobów. I czasami właśnie to jest te kopanie. To jest ponoszenie pewnego trudu. Może inni wokół ciebie właśnie idą na łatwiznę. I budują ten dom, bo szybko chcą postawić. Bez fundamentu, aby stało. I ładnie wygląda. Ale ty masz kopać. Dla ciebie Jezus jest kimś ważnym. Ty chcesz ponosić ten trud, bo wiesz, jak cenne są dla Niego, dla Ciebie Jego słowa. Wiesz, jak ile one dla Ciebie znaczą. I wiesz, że kiedy się na nich oprzesz, na pewno się nie zawiedziesz. Niech słowa Jezusa będą najcenniejsze w naszym życiu. Niech one będą motywatorem naszego postępowania. Nie tylko wiedzą, którą mamy posiąść. Możemy dużo wiedzieć na temat Jezusa. I może być taka właśnie urokliwa dla nas pieśń, tylko i wyłącznie. Piękny głos i cudownie gra. Ale Ezechiel mówi, rzeczywiście nie słuchają słów Pana. Nie słuchają słów Pana. Tylko traktują jako pieśń. Oni nie słuchają, bo nie wypełniają. Nie chcą mieć z tym nic wspólnego tak naprawdę. Tylko chcą posłuchać. I coś, żeby zagrało pięknie w ich uszach. Kochani, podsumowując, już kończąc, w tym pięknym obrazie Jezus ukazuje nam dwóch budowniczych. Ukazuje nam dwie możliwe drogi budowania, dwie różne budowy. Jezus opowiada w tej przypowieści o życiu i o wyborach. Słuchajcie, to są wybory w naszym życiu. Podsumowanie tej całej przypowieści jest takie, że Jezus doprowadza do pewnych wniosków słuchającego, że głupio jest po prostu nie zbudować domu na skalę. No głupio jest po prostu tego nie zrobić. Ta konsekwencja, która przyjdzie na ten dom, dwa, sprawia, że człowiek zaczyna myśleć i mówi, no ja nie chcę, żeby mój dom się zawalił. A jeśli ja nie będę budował na skalę, to się zawali. Więc głupio jest nie budować na skalę. Więc mam nadzieję, że ta historia, którą Jezus dzisiaj do nas kieruje, da nam troszkę do myślenia i spowoduje, że pomyślimy, głupio będzie, jeśli ja będę budował na piasku, jeśli ja będę budował nie na fundamencie, jeśli ja będę poza Jezusem budował swoje życie. Będzie to głupie, bo Jezus ostrzega, że przyjdzie czas, że na pewno przyjdzie nawałnica i na pewno przyjdzie wezbrane rzeki. przygotuj się dzisiaj na ten dzień. Jezus mówi, zrób to, nie bądź głupi.
Amen.